w schroniskach albo sprzedawane przez hodowlę, a powinny trafić tam wszystkie, podkreślają osoby zaangażowane w pomoc czworonogom. Mówi tak m.in. Emilia Stachurska z Fundacji Olsztyńskie Koty do Adopcji.
Chipowanie zwierząt, wiadomo, że jest konieczne, żeby one były policzalne, żeby móc weryfikować ich dobrostan, natomiast niekoniecznie w takiej formie, jaka jest proponowana przez ministerstwo.
A co jest złego właśnie w tej formie?
Powstał pewien chaos. Każde zwierzę, każde ma prawo do humanitarnego traktowania i nie powinniśmy pozwalać na to, żeby zwierzęta były kompletnie nieokreślone, nierozpoznawalne, żeby ich losu nie dawało się prześledzić, żeby schroniska mogły je ukrywać.
Kastracja z chipowaniem! Innym rozwiązaniem! Kastracja z chipowaniem! Innym rozwiązaniem!
Macieju, właśnie usłyszeliśmy w skandowanym haśle i o chipowaniu, o którym mówiłeś, ale też o kastracji.
No właśnie, bo tylko połączenie tych dwóch rozwiązań, zdaniem ekspertów i protestujących właśnie dzisiaj ludzi, pozwoli skutecznie walczyć z problemem bezdomności zwierząt.
Ania Ruszkiewicz, Kastrujmy Bezdomność, Koalicja na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt. Miałoby to wyglądać w taki sposób, że gminy wszystkie w Polsce otrzymywałyby od państwa polskiego przez najbliższe 3 lata pieniądze na kastrację, ale państwo polskie milczy na temat kastracji.
To wróćmy jeszcze do chipowania. Jeśli takie rozwiązanie wejdzie w życie, na czym będzie polegać?
Że powstałby właśnie rejestr wszystkich psów, no i docelowo też wszystkich kotów. Taki chip znalazłby się za skórą zwierzaka. Rejestracja byłaby obowiązkowa. Nie wejście do rejestracji, nie dołączenie do rejestracji wiązałoby się z karą administracyjną, finansową. Mówi o tym posłanka klubu Centrum Ewa Szymanowska.
Nawet te, które mieszkają na co dzień w domu, mogą nam czmychnąć. I wtedy, jeżeli taki kot się znajdzie, to ktoś może szczytać takiego chipa i wróci bezpiecznie do domu.
I tak ma wyglądać właśnie przyszłość tego projektu, ale cały czas ważą się jego ostateczne losy, bo teraz to było drugie czytanie, będzie jeszcze i trzecie, później Senat, więc wszyscy zainteresowani tematem walczą o dokładne, szczegółowe zapisy tego projektu.
To był Maciej Kluczka, dziękujemy. Po 12.30 w TOK 360 połączymy się jeszcze z uczestnikami tego protestu przed Sejmem. Projekt ustawy dotyczący programu Save 0% autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego nie jest konkurencją dla projektu prezydenta, ale jego rozwinięciem, przekonywał na naszej antenie poseł PSL-u Andrzej Grzyb.
Szef Sejmowej Komisji Obrony dodał, że jeśli prezydent Polski i prezes Narodowego Banku Polskiego oficjalnie ogłosili, że NBP wygeneruje zyski, z których można by sfinansować wydatki na obronność, to nie ma powodu, by nie traktować ich słów poważnie.
Jak przekonywał gość TOK FM w rozmowie z Dominiką Wielowiejską, lider ludowców omawiał propozycję ugrupowania w sprawie Save 0% z pozostałymi koalicjantami.
Były takie rozmowy premiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który właśnie przekazał, że nie należy odrzucać tej możliwości.
No, ale premier oczywiście się zgodził, marszałek Sejmu się zgodził, tak?
Nie odrzucili takiej możliwości.
Cała koalicja zagłosuje za?
Pani redaktor, mam nadzieję, że tak, bo przecież po to też ma służyć dyskusja w ramach pierwszego i kolejnych
czytań. A czy jakiekolwiek konsultacje w tej sprawie odbyły się z Pałacem Prezydenckim?
A to jest dobre pytanie.
Przedstawiciele PSL-u, czy rozmawiali
Nie jestem w tej chwili pewien i nie chciałbym tutaj jakoś spekulować, kto rozmawiał ze strony PSL-u, ale proszę pani, on jest codzienny kontakt przecież Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem obrony narodowej.
Widać, że Pałac Prezydencki lepiej traktuje PSL niż, dajmy na to, Koalicję Obywatelską, bo wnioski o awanse oficerskie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej zostały zaakceptowane przez prezydenta, a jeśli chodzi o wnioski MSWiA, to znaczy dotyczące ABW, nie.
No ale to też nie znaczy, że nie będą rozpatrzone. Proszę zauważyć, ile to tygodni trwało, tak? Chyba 3 miesiące.
Tak.
To znaczy, że tyle czasu było potrzeba tym, którzy analizowali te wnioski, więc może ABW jest w kolejce.
Może, czy znaczy opiera pan to na informacjach z BBN, czy po prostu raczej pan spekuluje?
Nie opieram tego na informacjach. W tej sprawie jako przewodniczący komisji nie miałem tutaj żadnej możliwości weryfikowania tego.
Niezależnie od weta prezydenta do ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność, będzie on realizowany, choć bez przepisów wykonawczych nie będzie można przeznaczyć części pieniędzy na wzmocnienie na przykład Policji i Straży Granicznej.
Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Wnioskowała o to polska prokuratura.
Chodzi o dwie sprawy. Zniszczenie flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz zaprzeczanie istnieniu Holokaustu.
To nie pierwszy raz, kiedy lider Konfederacji Korony Polskiej został pozbawiony europoselskiej ochrony. Prokuratura może zająć się też sprawą zniszczenia przez niego świec hanukowych w Sejmie i naruszenia nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy. Dopóki w Polsce nie zostaną przyjęte systemowe rozwiązania naprawiające sytuację w sądownictwie, dopóty bezstronność i niezawisłość tzw. neosędziów orzekających w sądach powszechnych można będzie kwestionować w każdej kolejnej sprawie.
Tak dziś w TOK FM wyjaśniał profesor Marek Safian, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i były prezes Trybunału Konstytucyjnego.
Musimy się liczyć z tym, że w okolicznościach określonej sprawy ta ocena będzie wyglądała inaczej. Więc to nie jest tak, że jak już raz się stwierdzi w ramach postępowania dotyczącego, nie wiem, zasiedzenia, prawda, nieruchomości albo rozwodu, że tutaj nie ma obaw o brak niezawisłości, to rozstrzyga już na przyszłość, to jest sprawa załatwiona, skwitowana i możemy uznać, że wszystko jest okej. Niestety to jest wada systemowa, jak podkreśla TSUE.
We wtorkowym wyroku w odpowiedzi na pytanie poznańskiego sądu Europejski Trybunał uznał, że krajowe sądy mają prawo samodzielnie badać legalność powołania sędziego, jeśli podnoszona jest kwestia jego wyłączenia z orzekania ze względu na jego wadliwe powołanie.
Europejski Trybunał zaznaczył jednak, że sam fakt powołania sędziego na wniosek upolitycznionej zarządów Prawa i Sprawiedliwości Krajowej Rady Sądownictwa nie jest wystarczający do uznania, że sędzia nie spełnia wymogów. Przy badaniu jego sprawy powinien być brany pod uwagę całokształt okoliczności towarzyszących jego powołaniu.
Iran mówi jedno, USA drugie.
Donald Trump utrzymuje, że Iran wciąż jest zainteresowany porozumieniem. Teheran stanowczo temu zaprzecza.
Biały Dom dodaje, że Trump jest gotów rozpętać piekło, jeśli Iran nie uzna swojej porażki, a Izrael nie wstrzymuje ofensywy.
Więcej o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Paulina Nawrocka.
W nocy izraelskie siły zbrojne przeprowadziły szeroko zakrojoną operację militarną wymierzoną w infrastrukturę uznawaną za kluczową dla irańskiego reżimu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział rozszerzenie izraelskiej okupacji południowego Libanu. Rozszerzamy tę strefę bezpieczeństwa, by odepchnąć zagrożenie ze strony rakiet przeciwpancernych od naszych społeczności i terytorium. Po prostu tworzymy szerszą strefę buforową. W odpowiedzi na izraelskie naloty wspierany przez Teheran Hezbollah wystrzelił 6 rakiet w kierunku Izraela. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi zaprzeczył w wywiadzie, że prowadzone są rozmowy pokojowe dotyczące zakończenia konfliktu. Naszą polityką jest kontynuowanie oporu i dalsza obrona kraju. Nie zamierzamy prowadzić negocjacji. Jak dotąd żadne rozmowy się nie odbyły. Nasze stanowisko jest całkowicie zasadnicze. Donald Trump przekonywał w Waszyngtonie, że Iran boi się przyznać, że prowadzi rozmowy z USA, a rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt ostrzegała. Jeśli Iran nie przyjmie do wiadomości rzeczywistości i nie zrozumie, że poniósł klęskę, prezydent Trump dopilnuje, by zostali uderzeni mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Prezydent Trump nie blefuje i jest gotów rozpętać piekło. W tle pojawiają się niepokojące doniesienia o możliwym zaangażowaniu Rosji w konflikt. Według Financial Times Moskwa miała przekazać Iranowi pierwsze dostawy dronów bojowych. Rosyjskie władze zaprzeczają tym informacjom. Paulina Nawrocka, TOK FM.
Właściciele Instagrama i YouTube'a są odpowiedzialni za wywoływanie uzależnienia u najmłodszych użytkowników, uznał sąd w Los Angeles.
Tym samym przyznał rację 20-latce, która w ramach zadośćuczynienia ma otrzymać od Mety i Google'a w sumie 3 miliony dolarów.
Kobieta wytoczyła gigantom cyfrowy proces cywilny, w którym dowiodła, że obie firmy celowo uzależniły ją od swoich platform, gdy była jeszcze dzieckiem.
W Stanach Zjednoczonych wyrok uznawany jest za historyczny i przełomowy. A więcej na ten temat wie Tomasz Fęska.
Kobieta dowodziła przed sądem, że uzależnienie od platform wywołało u niej lęki, zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała i myśli samobójcze. Z YouTube'a zaczęła korzystać jako 6-latka, po Instagrama sięgnęła 3 lata później. Prawnik kobiety koncentrował się nie tyle na treściach, z którymi stykała się w mediach społecznościowych, ile na mechanizmach ich działania, wywołujących i pogłębiających uzależnienie. Po wyroku Mark Lannister mówił o sygnale dla platform. Jeśli przekażemy tym, że będziecie odpowiedzialni za to, jak działają wasze platformy, formy, niezależnie od tego, że dzieci są wystawione na pornograficzne obrazki, niezależnie od narażania ich na nadużycia seksualne, ale po prostu z uwagi na sposób działania, który napędza uzależnienie, za co te firmy mogą być odpowiedzialne, to będzie to potężny sygnał dla tych firm. Wyrok jest szeroko komentowany w Stanach Zjednoczonych i może stanowić punkt zwrotny w sprawach o odszkodowania w związku z uzależnieniem od mediów społecznościowych, które dotąd kończyły się ugodami.
I think it's a very good thing. We know they've been intentionally harvesting our children's attention.
Myślę, że to dobrze. Wiemy, że celowo żerują na uwadze naszych dzieci i wykorzystują ich skłonności do uzależnień. To zadanie rodziców, by chronić dzieci, ale od firm też musimy wymagać ludzkiego zachowania. Trzeba je po prostu odstawić. Jak to mówię, poczuć trawę pod stopami, spotykać się z ludźmi, czytać książki. Dobrze dla niej, że wygrała proces, ale dziś to część życia. Jasne, jest za co winić platformy, ale ostatecznie odpowiedzialność leży po naszej stronie. Wyrok zapadł dzień po tym, jak w Nowym Meksyku sąd stanowy uznał, że Meta jest odpowiedzialna za niedostateczną ochronę dzieci przed pedofilami na Facebooku, Instagramie i WhatsAppie. Firma ma zapłacić 375 milionów dolarów kary. Tomasz Fęskę, TOK FM.
Temat procesu z Los Angeles wróci w TOK 360 po 12.20, a o komentarz poprosimy ekspertkę Dorotę Głowacką z Fundacji Panoptykon.
100 tysięcy złotych dla każdej remizy. Takiego wsparcia chce Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych, bo rosną obowiązki związane z programem ochrony ludności.
Ochotnicze Straże Pożarne to blisko 700 tysięcy strażaków wspierających akcje gaśnicze, ewakuacji i działania podczas powodzi.
Więcej na ten temat wie nasz reporter Szymon Kępka.
Inwestycja w powszechne bezpieczeństwo. Tak o pieniądzach dla druhów OSP mówił na antenie TOK FM były premier, senator i prezes Zarządu OSP Waldemar Pawlak.
Wojsko kupuje sprzęt, szkoli się, przygotowuje się i czeka na wojnę. Natomiast strażacy są już wyszkoleni, wyposażeni, potrzebują oczywiście środków na nowe, lepsze wyposażenie i działają tu i teraz, natychmiast. To warto potraktować jako wielką inwestycję w bezpieczeństwo powszechne.
Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że do resortu nie wpłynęło żadne oficjalne pismo z tym postulatem, a wsparcie dla ochotników jest już realizowane, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
W zeszłym roku zostało przeznaczone 330 milionów złotych na zakup sprzętu. Taka ustawa o ochotniczych strażach pożarnych funkcjonuje i tam jest zawarty ekwiwalent za pracę w bycie w ciągłej gotowości.
Ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcji to maksymalnie 41 zł za godzinę, a po minimum 25 latach służby strażacy ochotnicy zyskują prawo do dożywotniego świadczenia, które obecnie wynosi 288 zł miesięcznie. Szymon Kępka, TOK FM.
Dwa mecze dzielą Polaków od mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. Tylko i aż.
O trzeci z rzędu wyjazd na mundial zagramy dziś z Albanią. A jeśli wygramy, to czeka nas pojedynek z Ukrainą lub Szwecją.
Nie są to europejskie potęgi, ale nie są to także rywale łatwi. Już dziś wieczorem może być ciężko.
O szczegółach opowie Michał Waszkiewicz.
Może zacznę od wariantu pesymistycznego i zamknijmy szybko ten wątek, bo jeśli przegramy dziś z Albanią lub z Ukrainą albo Szwecją we wtorek, to na nowo rozpali się pewnie dyskusja o nowym selekcjonerze. Już siódmym w ciągu 5 lat, a nasza kadra z kolei zostanie skazana na długie miesiące grania meczów mało istotnych lub w ogóle nieistotnych. Dlatego presja jest duża i mówi o tym pomocnik kadry Jakub Moder.
Każdy zawodnik w reprezentacji grał już takie mecze mniej lub bardziej ważne i myślę, że każdy indywidualnie potrafi sobie z tą presją poradzić.
Ostatnie dni przyniosły przede wszystkim dyskusję o tym, czy wschodząca gwiazda polskiego futbolu, czyli 17-letni Oskar Pietoszewski, ma zagrać w debiucie. Od razu w podstawowym składzie. Jan Urban odpowiedział, że albo zagra, albo wejdzie z ławki, albo nie zagra. Proste. Na razie nasz selekcjoner ma problem, żeby nastolatka w ogóle rozpoznać.
Patrzyliśmy na Filipa Rózgę i na niego i skurczybyki jak się odwrócili tyłem, to nie wiedziałem, który jest który.
Żarty żartami. Albania może nie rozbudza wyobraźni, ale na Euro napsuła krwi Chorwacji, Hiszpanii i Włochom. W eliminacjach bez trudu poradziła sobie z Serbią i ma świetnego trenera, więc jest się czego obawiać.
To drużyna o bardzo stabilnym składzie i to jest normalne, że są zespołem bardzo dobrze zorganizowanym.
Polska kontra Albania dziś na Stadionie Narodowym. Pierwszy gwizdek o 20.45. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
A w tej części TOK 360 to wszystko. Po 12.20 wrócimy do wyroku sądu w Los Angeles, który uznał, że giganci cyfrowi celowo uzależniają młodych użytkowników internetu od swoich platform społecznościowych.
Reklama.
Ja na święta jestem na przykład bardzo oszczędny, dlatego powiem tylko tyle. 50% taniej.
A resztę powiem wam ja.
Na Wielkanoc w Auchan czeka prawdziwy superhit cenowy. Przy zakupie Waszych ulubionych produktów świątecznych, takich jak czekoladowe zające czy chrzan, drugi ten sam produkt aż 50% taniej.
Może i jestem oszczędny, ale tego co dobre to sobie nie żałuję.
Oferta ważna do 4 kwietnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Castorama.
Teoria.
I praktyka.
No, ogród zrobiony. W teorii.
Bo w praktyce przydałoby się jeszcze kilka kwiatów i doniczek. Dlatego już w weekend w Castoramie rusza super okazja. Kup 4 doniczki, a 4 najtańszą lub w takiej samej cenie dostaniesz za złotówkę.
A kwiaty?
Kwiaty dostaniesz za elektrograty. Przynieś stary sprzęt, a Castorama wymieni go na bratki. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 27 do 29 marca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Aż 18 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy to inwestycje w system ochrony zdrowia. Gdzie i jakich zmian możemy się spodziewać? Pytamy eksperta, panią Ilonę Hibner, dyrektorkę Departamentu Oceny Inwestycji z Ministerstwa Zdrowia.
Największe środki z KPO trafią do szpitali powiatowych i specjalistycznych, na rozwój infrastruktury, cyfryzację, do uczelni medycznych i na badania kliniczne. Najważniejsze cele to poprawa jakości leczenia oraz równy dostęp do opieki medycznej.
Bo liczy się zdrowie. Audycja finansowana ze środków Ministra Zdrowia.
Co przyniesie zajączek?
Tajemnica. A my szynkę od naszej pani z delikatesów centrum.
Tylko pst.
Lady z Zalady poleca.
Do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Cena przed obniżką 18,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy majonez winiary 9,99 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99. Limit 10 sztuk. Delikatesy centrum. Radosnej Wielkanocy.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Fording, lider segmentu rodzinnych MPV, zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę. Fording, napędzany potrzebami rodziny.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii ogród jest taki, jak zaplanujesz.
Ale w praktyce plan lubi się zmieniać. Dlatego teraz w Castoramie każdy 1000 wydany na produkty ogrodowe zamieni się w kupon o wartości 200 zł na kolejne zakupy. Akcja trwa do 3 kwietnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Dolerła! Promocja właśnie trwa!
Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcje na oświetlenie i dekoracje. Teraz w klubie drugi tańszy produkt masz 40% taniej. Lampy, plafony, kinkiety i żarówki, dywany, poduszki, zasłony, karnisze. Miksuj jak chcesz i korzystaj z promocji Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Parlament Europejski zagłosował za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Tym razem chodzi o zniszczenie flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz publiczne negowanie Holokaustu. Immunitet został uchylony na wniosek polskiej prokuratury. Wzrosła liczba osób, które w ubiegłym roku skorzystały z pomocy w SOR-ach i na izbach przyjęć. Według wyliczeń GUS-u w 2025 roku z takiej formy pomocy medycznej skorzystało 6 600 000 osób. To o prawie 3% więcej niż w 2024. Ponad 18% pacjentów stanowiły dzieci, niecałe 30% osoby w wieku 65 lat i więcej. Jeśli będziemy kontynuować program dopłat, w ciągu 5 lat wszystkie akademiki w Polsce zostaną wyremontowane, ewentualnie wybudowane nowe, zapowiedział wiceminister nauki Marek Gzik. Dodał, że na wszystkie remonty i budowę domów studenckich w Polsce potrzeba około 1,5 miliarda złotych.
12.21, TOK 360, Filip Krakusz, jest z nami Dorota Głowacka, Fundacja Panoptykon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
6 milionów dolarów mają zapłacić Google i Meta 20-letniej kobiecie, która wytoczyła im proces za to, że stosowały techniki uzależniające od siebie nastolatków, w tym właśnie powódkę. To nie jest wyrok prawomocny. Google i Meta zapowiadają odwołanie, ale i tak trzeba zapytać, co to orzeczenie sądu w Los Angeles na tym etapie wnosi do dyskusji o działaniu portali społecznościowych?
No rzeczywiście też nie za dużo wiemy tak o tym wyroku, bo ja też się opieram na doniesieniach medialnych, natomiast no, wszystko wskazuje na to, że w tym orzeczeniu no, sąd uznał, że pewne tak naprawdę kluczowe dla sposobu funkcjonowania mediów społecznościowych elementy właśnie działania, przede wszystkim platform, takich jak Facebook czy YouTube, są po prostu niezgodne z prawem. I chodzi tutaj o, tak ja to rozumiem, przede wszystkim sposób działania algorytmów, które rekomendują nam treści. W tej sprawie no, mówi się o tym, że one wpędzały tę użytkowniczkę pętle treści, które z kolei generowały u niej zaburzenia lękowe, myśli samobójcze, ogólnie różne szkody dla jej zdrowia psychicznego. I to, co moim zdaniem jest kluczowe, co tutaj się pojawia, to bardzo silny nacisk na to, że właśnie ten efekt, czyli złe samopoczucie tej osoby, szkody psychiczne, one nie były związane z ekspozycją na przykład nielegalne treści, tylko właśnie wiązały się ściśle ze sposobem czy mechanizmem funkcjonowania platform. Bo platformy bardzo często mówią, że trochę, że tak powiem, pozbywając się odpowiedzialności, że no, jednym z kluczowych problemów jest to, że użytkownicy, którzy z nich korzystają, zamieszczają tam różne szkodliwe, nielegalne treści. No oni starają się z tym walczyć oczywiście, ale jest to na tyle duża skala, że nie zawsze im się udaje. Tutaj zupełnie nie chodzi o to. Tu chodziło o ekspozycję na treści, które były w pełni legalne, tylko że serwowane osobie o określonych słabościach i w takich ilościach, które właśnie prowadziły do tych negatywnych skutków w sferze zdrowia psychicznego.
I rozumiem, że te słabości były rozpoznawane przez algorytmy portali społecznościowych.
No, na bazie analizy naszego zachowania, tak. Generalnie wszystko, co robimy w sieci i także na tych platformach jest, że tak powiem, skrupulatnie zbierane i analizowane właśnie po to, żeby z kolei serwować nam treści, które będą miały jak największą szansę nas zaangażować. Bo docelowo chodzi oczywiście o to, żebyśmy spędzili w takiej aplikacji jak najwięcej czasu. Żeby to się wydarzyło, no dana platforma potrzebuje podsuwać nam treści, które będą nas angażować. Problem w tym, że to zaangażowanie niekoniecznie musi mieć pozytywny wymiar. To znaczy, to niekoniecznie oznacza, że będziemy dostawać treści, które nas wspierają, są dla nas wartościowe, karmią nas czymś pozytywnym. To bardzo często oznacza angażowanie przez na przykład pobudzanie różnych negatywnych emocji, takich właśnie jak na przykład lęk.
I te negatywne emocje przekładały się też na życie 20-letniej obecnie kobiety, znanej jako Kali. Powiedzmy więcej, co dokładnie według powódki spowodowały w jej życiu, do jakich zmian doprowadziły to nadmierne korzystanie z tych najpopularniejszych platform społecznościowych?
No ja przyznam, znam tylko bardzo ogólny stan faktyczny, czyli że to doprowadziło właśnie do tego, że w jej życiu, że podbijało jej lęki, podbijały jej myśli samobójcze. No to też jest rzecz, o której wiemy, że z wielu badań. To znaczy, że bardzo często młodzi ludzie, którzy na przykład wpadają w jakiś gorszy nastrój, zaczynają szukać treści związanych ze zdrowiem psychicznym, a platformy dość często i szybko kierują ich właśnie w stronę takich treści, które no, na początku być może mają wymiar edukacyjny, na przykład jeśli chodzi o samookaleczenie czy samobójstwa, ale dość szybko te treści się radykalizują i z takich treści edukacyjnych przeradzają się na przykład w treści gloryfikujące samookaleczenie czy samobójstwo. Więc jeżeli osoba, która znajduje się w jakimś gorszym momencie życiowym, dostaje tych treści bardzo dużo, a działa to w taki sposób, że jeśli wysyłamy sygnały i tutaj dochodzimy do kolejnego punktu. Bo co to są za sygnały? To nie są sygnały, które my często wysyłamy w sposób świadomy, bo one to są właśnie sygnały wynikające z naszego zachowania. Czyli klikamy w jakieś treści, zawieszamy dłużej wzrok na jakieś treści, oglądamy jakiś filmik dłużej niż inne. Platforma od razu to wyłapuje jako coś, co potencjalnie jest dla nas angażujące i serwuje nam tego więcej i więcej i więcej. No jeśli osoba, która znajduje się w takiej wrażliwej sytuacji, otrzymuje tego typu treści po prostu bardzo dużo, no to siłą rzeczy to może wpływać na jej stan psychiczny i nie dotyczy to tylko osób małoletnich. Znaczy wiadomo, że dzieci są na to szczególnie narażone, no bo po prostu są szczególnie narażone na różne szkody psychiczne, ale to tylko krótko powiem. Kiedy 3 lata temu robiliśmy projekt dotyczący dorosłej osoby, która dostawała bardzo dużo treści związanych z wypadkami, śmiercią, chorobami, które bardzo podbijały jej lęki właśnie dotyczące tej sfery. No i to dokładnie miało ten sam negatywny wpływ na jej zdrowie psychiczne, jak się działo na Facebooku. Więc to nie jest problem, który dotyczy wyłącznie dzieci. Myślę, że on jest, on dotyczy po prostu wszystkich użytkowników tych platform, także dorosłych.
Tylko też jest to jeszcze jeden wątek, skoro mówimy o wieku, wątek całej sprawy. Jak się do niego odnieść, biorąc pod uwagę, że Powódka, jak mówi, korzystała z Instagrama czy Facebooka, kiedy nie miała jeszcze tych 13 lat wymaganych regulaminem tych platform społecznościowych. Ja rozumiem, że to jest też w pewnym sensie odpowiedzialność otoczenia, rodziców, wychowawców, nie tylko tych platform społecznościowych w tym momencie.
Jasne.
Mhm. No więc zastanawiam się, jaką linię obrony przyjmą teraz te największe platformy, no bo dla nich jest to też istotne orzeczenie, które może zdecydować o bardzo wielu podobnych orzeczeniach w przyszłości.
No to, że te platformy działają w ten, a nie inny sposób, to nie jest przypadek ani jakiś skutek uboczny ich działania. To jest, powiedziałabym, taka esencja tego, jak one w ogóle funkcjonują. Na tym się opiera ich model biznesowy. Przykuć nas do ekranu w jak największym stopniu po to, żeby docelowo pokazać nam jak najwięcej reklam. One działają w oparciu po prostu o taki model. I w sytuacji, w której sąd stwierdza, że kluczowe założenia tego modelu są bezprawne, dlatego że wyrządzają poważne szkody, no to rzeczywiście to jest bardzo istotny sygnał, że być może ten model należy zmienić. I teraz, no to nie jest jakby łatwy wyrok do wdrożenia. Tak jak mówię, oznacza wywrócenie całego właściwie modelu biznesowego, na którym opiera się działanie tych serwisów. Ale no, już od dawna wydaje mi się, że mamy coraz więcej dowodów, sygnałów, poszlak, które wskazują na to, że bez zmiany tego modelu jakby nie da się nic istotnie poprawić. Że my możemy, nie wiem, starać się działać na rzecz tego, żeby moderacja na tych platformach działała lepiej, ale to nam nic nie da, znowu jeżeli mamy ten mechanizm wpadania w te tak zwane toksyczne królicze nory, które, tak jak powiedziałam wcześniej, wcale niekoniecznie oznaczają, że jesteśmy eksponowani na bezprawne treści, tylko właśnie na takie treści, które są szkodliwe bardzo często, ale zgodne z prawem i też bardzo często szkodliwe właśnie ze względu na nasze różne szczególne cechy, właśnie słabości, nie wiem, uzależnienia, które no, jakby platformy wyłapują i tak naprawdę eksploatują dla swojego własnego zysku. Także to jest bardzo silny sygnał, że no, są potrzebne zmiany i to gruntowne, nie tylko takie kosmetyczne, ale gruntowne zmiany w systemie działania tych serwisów. I też chcę powiedzieć, że to nie jest też pierwszy taki sygnał wydany jakby ze strony jakby instytucji odpowiedzialnej za egzekwowanie prawa, dlatego że my też mamy w Europie swoje regulacje, które dotykają tych kwestii i akurat u nas takim kluczowym organem, który się zajmuje no, tym, czy platformy właśnie nie naruszają w ten sposób prawa, jest Komisja Europejska i ona na przykład też w lutym tego roku wydała takie wstępne oświadczenie dotyczące postępowania, które akurat dotyczy innej platformy, TikToka. No i wnioski w tym wstępnym oświadczeniu są bardzo zbliżone do tych, do których doszedł sąd w Stanach Zjednoczonych. To znaczy TikTok też stosuje różne techniki manipulacyjne, które mają za zadanie przyciągnąć nas do ekranu i pokazywać, mają za zadanie pokazywać nam te jak najbardziej angażujące treści. Często treści, które, tak jak mówię, mają szkodliwe oddziaływanie na nas. I tutaj też to jest już taki bardzo silny sygnał, który wskazuje na to, że ostatecznie to postępowanie może się zakończyć stwierdzeniem naruszenia prawa unijnego i też nałożeniem kary. Więc wydaje mi się, że no, taka masa krytyczna tego typu decyzji rzeczywiście zaczyna coraz bardziej gęstnieć i w tym sensie dla konsumentów, użytkowników no, to jest pozytywny sygnał. No bo wydaje się, że to jest nasza ostatnia deska ratunku. Wiemy, że żadne samoregulacje czy próba dialogu takiego miękkiego z platformami to nie przynosiło przez lata skutku, więc teraz wchodzimy w taki etap, kiedy zaczynają się pojawiać decyzje regulacyjne. No i tak wydaje się, że to jest ten moment, kiedy no, to będzie ten decydujący impuls, który przesądzi o tym, że być może te platformy w końcu zaczną coś zmieniać po to, żeby stać się bardziej przyjazne dla użytkowników.
A to dopytam jeszcze na koniec o to, jak to orzeczenie i to, o czym pani mówi, wpisuje się w tę dyskusję, którą mamy między innymi w Polsce i która jest już za mieszkańcami Australii. Czy może w takim razie te platformy społecznościowe są do uratowania przy dobrej woli ich właścicieli, a także użytkowników, i to lepszym rozwiązaniem byłoby właśnie wdrażanie pewnych procedur naprawczych przez gigantów technologii, niż zakazywanie tych platform społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia. Może to jest gdzieś jakiś taki moment, w którym te dwie linie dyskusji mogłyby się jakoś ze sobą zejść?
No to się wszystko ze sobą wiąże, bo też wiemy, że tutaj nie ma jednego środka, który można wprowadzić, który rozwiąże problem. To jest, czyli krótko mówiąc, wprowadzenie tylko weryfikacji wieku czy zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej określonego roku życia. No, sam zakaz, oczywiście można go rozważyć, ale wydaje mi się, że bardziej kluczowe jest to, czy będziemy w stanie ten zakaz wyegzekwować. Z tym jest w tej chwili problem, bo przecież jeżeli spojrzymy w regulaminy tych platform, to one wszystkie narzucają jakieś ograniczenia wiekowe, tylko w praktyce wiemy, że one nie są respektowane, więc nie wprowadzenie samego zakazu, ale raczej skutecznych mechanizmów jego egzekwowania jest tutaj kluczowe. To po pierwsze, ale druga rzecz jest taka, że jakby wiemy, że stworzenie takich mechanizmów weryfikacji wieku, no one nigdy nie będą w pełni szczelne, więc wprowadzenie tylko tego, bez właśnie próby wymuszenia zmian tym, jak działają na przykład systemy rekomendacyjne, czyli próby wymuszenia tego, żeby one nie były skalibrowane w taki sposób, żeby bazować na tych sygnałach, które są powiązane z zaangażowaniem, czyli tym, co oglądamy, tym, co lajkujemy, tym, co szerujemy, tym, co budzi emocje, tylko na przykład były bardziej skorelowane z sygnałami, które są powiązane z takimi parametrami jak wiarygodność informacji, jakość informacji, że bez tego nie uda się wprowadzić takich trwałych, prawdziwych zmian. Także myślę, że tutaj trzeba jakby działać na wielu frontach. No i faktycznie w naszej ocenie kluczowa w tym wszystkim jest zmiana sposobu działania systemów rekomendowania treści, które dzisiaj się opierają na takiej bardzo inwazyjnej personalizacji. I bez tego jakby nie ruszymy dalej. Ale oczywiście pewne dodatkowe środki, w tym próba stworzenia bramek dla dzieci, które utrudnią im dostęp do mediów społecznościowych, to jasne, jest to środek, o którym myślę też warto rozmawiać, ale nie przestrzegam przed tym, żebyśmy traktowali to jako rozwiązanie problemu platform społecznościowych, chociażby też z tego powodu, że tak jak powiedziałam, problemy, które wiążą się z ich funkcjonowaniem, nie dotykają tylko dzieci, ale także dorosłych.
Bardzo dziękuję. Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon była z nami. 12.34, co oznacza, że za kilka chwil informacji, a po informacjach w popołudniowym EKG przywita się z państwem Rafał Hirsch. Właściwie już teraz się witamy. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
O czym dzisiaj?
Będziemy rozmawiać już za kilka minut z przedstawicielami przedsiębiorców o tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej, o tych konsekwencjach tego, że tak bardzo drożeją paliwa i że być może czeka nas jakiś kryzys energetyczny, ale w troszeczkę innym kontekście turystycznym, ponieważ najprawdopodobniej za chwilę będą drożeć bilety lotnicze, turystyka jest troszeczkę sparaliżowana, przynajmniej jeśli chodzi o te popularne kierunki Turcja, Egipt, więc być może za kilka miesięcy się okaże, że mamy jakieś rekordowe lato nad polskim morzem i być może też rekordowe lato w polskich górach. I na tym będziemy się skupiać.
Rafał Hirsch zostaje z państwem EKG po godzinie 12.40 po informacjach.
Reklama. W RTV Euro AGD nowa generacja robotów sprzątających Roborock. Flagowy robot nowej generacji Roborock Saros 20 Complete. Inteligentna nawigacja, smukła konstrukcja i potężna siła ssąca sprawiają, że sprzątanie staje się wyjątkowo proste. A tobie oddaje to, co najcenniejsze. Czas. Saros 20 Complete. Teraz za 5499 zł. Nowych robotów sprzątających Roborock szukaj w sklepach Euro i na euro.com.pl.
Gutek Film przedstawia Tajny Agent. Nominowana do 4 Oscarów. Gangsterska opowieść z epickim rozmachem. Tajny Agent. Znany z serialu Narcos Wagner Moura jako ostatni sprawiedliwy w skorumpowanym świecie. Lepszego thrillera w tym roku nie zobaczysz. Tajny Agent. Już w kinach.
Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w czwartek herbata Lipton Yellow Label 92 sztuki. Z kuponem Lidl Plus jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Ojej, moje oczy. Swędzą, pieką, łzawią. Nie do wytrzymania.
To sezonowe alergiczne zapalenie spojówek. Sięgnij po krople do oczu Sterazolin Alergia. Leczą objawy takie jak świąt, łzawienie i zaczerwienienie oka. Sterazolin Alergia to lek z silną substancją przeciwalergiczną i bez konserwantów.
Uff, w końcu ulga dla moich oczu.
Sterazolin Alergia. Uwalnia oczy od alergii. Sterazolin Alergia, krople do oczu. 1 mg olopatadyny na mililitr, co odpowiada 300 mg leku w każdej kropli. Lek wskazany do stosowania u dorosłych z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek w leczeniu objawów ocznych. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Pogoda lubi zaskakiwać. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Odporność na dzień dobry. Polecam. Cezary Żak.
Zapraszam do stanowiska.
Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
Pani Ania jest na urlopie.
Czyli niczego nie załatwię.
Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
Uff, no i to jest zmiana.
Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy